Rozpoczynamy drugą część dziesiątego śniadania awangardowego. Dzisiaj z wątkami literackimi, ale nie tylko, i muzycznymi, i innymi jeszcze. Witamy publiczność zgromadzoną w klubie Lokal. Witamy także internautów naszych. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z Beatą Śniecikowską, z Jakubem Kornhauserem i Tymonem Tymańskim. W pierwszej części naszej rozmowy zostało wywołane nazwisko Temerson. Chodzi o Stefana i Franciszkę Temersonów, awangardowych twórców, którzy bardzo różne dziedziny sztuki uprawiali, często łącząc je również. I ja chciałam zapytać o tę literaturę dla dzieci, bo to jest bardzo ważny wątek. Często zapomina się, że powstawała awangardowa literatura dla dzieci, a to między innymi oni ją tworzyli. Stefan Temerson pisał, Franciszka Temerson, trudno powiedzieć, ilustrowała, bo to czasem jest taka korespondencja pomiędzy obrazem a tekstem.
Nie, byli z Łodzi, z Płocka. Ja tak, ja już się wyrywam do odpowiedzi, bo to moi ulubieni artyści. Mój konik, tak. Moi ulubieni artyści i rzeczywiście uważam, że to, co robili dla dzieci, jest absolutnie, fundamentalnie znakomite. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że oni dzieci potraktowali jak partnerów, z szacunkiem. Nie jakieś takie, przepraszam, upupiające, trochę głupkowate teksty z dydaktycznym posmakiem, czy smrodkiem wręcz, tylko naprawdę jako, potraktowali ich jako świeżego, mądrego odbiorcę, któremu można powiedzieć o świecie dokładnie to, co samemu uważa się za ważne. I na przykład Stefan Temerson, który był, studiował fizykę, był w ogóle też tak zwanym ściślakiem, tak? Bardzo go to wszystko interesowało. Byli też znakomitymi awangardowymi filmowcami. Po prostu tłumaczył dzieciom w swoich książkach na przykład, jak działa elektryczność, czy jak, na jakiej zasadzie działa telegraf. To, co było tymi najświeższymi, no, przynajmniej w Polsce, najświeższymi nowinkami technicznymi, wytłumaczyć dzieciorom, tak? Czy jest taka świetna powieść Jacuś w zaczarowanym mieście, bodajże z 1931 roku, świetnie opracowana także graficznie przez Franciszkę. I to są kawały takiej właśnie słowografii, gdzie słowa od tego, co jest, no, tradycyjnie byśmy powiedzieli ilustracją, ale to się nie mieści wcale w kanonach ilustracyjności. Od tego graficznego przekazu nie daje się oddzielić. Tam są też kawałki wizualno-dźwiękowych wierszy, gdzie tam tramwaj robi turu, turu i jedzie po szynach, i to jest też i wizualnie, i dźwiękowo pokazane. To są naprawdę świetne, znakomite rzeczy i właściwie wcale się nie dziwię, że dzisiaj wraca się do Temersonów, że to jest coraz bardziej popularna twórczość, nawet festiwal, znaczy właściwie to całkiem liczne festiwale takie poświęcone twórczości dla dzieci sięgają do Temersonów jako do inspiracji, przypominają to, co oni robili. Aczkolwiek wydaje mi się, że taki poziom, taka synergia, tak, słowa i obrazu, jak u nich w tych książkach z lat 30. jest bardzo trudna do osiągnięcia. Ewa Kuryluk świetnie o tym mówi i pisze. Ona znała osobiście Temersonów, bardzo się z nimi przyjaźniła. To zresztą jest bardzo ciekawe. Ona pisze, że Temersonowie, jakkolwiek byli to ludzie pokolenia jej rodziców, jej ojca, ale ona ich trochę widziała jak dziadków, że to byli tak, że Temerson był takim niebywałym dżentelmenem starej daty, że z jednej strony awangardziści, którzy szli w poprzek rozmaitym konwencjom, a z drugiej strony niezwykle ujmujący, czarujący, staroświeccy ludzie. Ale ludzie, którzy mieli wielką radość z codzienności, którzy po prostu siedzieli właśnie przy śniadaniu, opowiadali sobie różne historie, wymyślali różne rzeczy, jakkolwiek podobno rugała ich Jasia Reichardt za niemycie podłogi. Ale to, co było najważniejsze, to, co było
hańba,
kluczowe.
Hańba, nie mycie pogody, podłogi, hańba po prostu. Hańba,
tak, hańba. Ja przypomnę tylko, że Teatr Pinokio, ostatnio organizując festiwal teatralny Karuzela, przywrócił nam w Łodzi przygody Pędzka Wyrzutka. Mhm. I jeszcze tam Majster Klepka w tytule.
Marcelianek Majster
tak,
Klepka.
Tak, Marcelianek Majster Klepka.
Ja tu może się włączę jeszcze w tę dyskusję o literaturze dziecięcej, co prawda znad awangardowej jajecznicy, eksperymentalnego humusu i jakichś tutaj właśnie postmodernistycznych kiełbasek, ale rzeczywiście jest tak, że wielu twórców awangardy również pisało takie bardziej dziecięce rzeczy, chociaż tutaj właśnie ten podział na dziecięcą, niedziecięcą literaturę się zupełnie jakby rozmywa. Jelu Naum, rumuński awangardzista, jest autorem najbardziej poczytnej w ogóle w drugiej połowie XX wieku książki dla dzieci o pingwinie Apolodorze, która jest zupełnie surrealistyczna i dziwaczna i absurdalna, ale wszyscy to uważają właściwie za taką podstawową rzecz, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci. A chociaż rzeczywiście nie jest to tak wizualnie zrobione, no jak w przypadku Temersonu, bo jeśli mówimy o Temersonach, no to rzeczywiście jest bardzo mocny nacisk na tą interdyscyplinarność. Franciszka Temerson i w ogóle kwestie ze scenografią, no, filmami i tak dalej, to Beata może o tym więcej powiedzieć, ale mam takich w ogóle fantastycznych twórców, właśnie jakichś takich dzieł, które są właśnie gdzieś tam na pograniczu tej dziecięcej, niedziecięcej właśnie twórczości. Mamy na przykład Juliana Antonisza, fantastycznego twórcę filmów, takich animowanych.
Chciałem powiedzieć wcześniej, że otworzył Jamniczka.
Właśnie, jak działa Jamniczek, prawda? Jak działa Jamniczek, słynny film i wiele innych tego typu filmów.
Daniel Harns znowu z Oberiutów, wybitny też twórca dzieł dla dzieci.
Tak, więc to tak naprawdę no, to jest taki moment w awangarda być może, nie? Taki jeden z pierwszych momentów, kiedy to się tak zrasta. Znaczy nie da się po prostu oddzielić. Literatura, nie wiem, dla dzieci, nie dla dzieci, nie wiem, jakaś wysoka i niska, prawda? To tyle jesteś jakoś tak schodzą.
I to dziecko też na zewnątrz, dziecko w nas, bo to wszystko, bo to jest, tak, jest mikrokosmos, jest makrokosmos i ja tutaj troszeczkę chciałem nawiązać do tych swoich i zarazem też takich buddyjskich, czy buddyjsko-teistycznych koncepcji, że troszeczkę jest tak, że w artyście może to po prostu przestrzeń chce się uwolnić z tego ego i też po to szukamy, może właśnie w tym momencie szukamy ekspresji, szukamy połączenia się z tym absolutem, używając bardzo różnych metod, po to, żeby po prostu to ego wyłączyć. I kiedy po prostu widzimy, że po wielu latach tej autoterapii, a tym sztuka dla mnie jest, no to jest, nie jestem w stanie się po prostu jakby wyłączyć, nie jestem w stanie wyłączyć swojego punktu widzenia, że dla mnie sztuka w totalcie potem była autoterapią, aż po latach zobaczyłem, że jest to bardzo dobra metoda, oczywiście przy jeszcze praktykowaniu życia w ogóle i praktykowaniu jeszcze medytacji i tak dalej, w ruchu i też i tak dalej. Więc w każdym razie dla mnie sztuka w momencie po prostu no, jakoś tam dochodzi do takiego otarcia się po prostu o ten absolut, o doświadczenie właśnie, doświadczenie nienazwanego, prawda, że w momencie gdzieś tam kieruje ludzi do praktyki w ogóle jakby praktyki uważności. Czy to będzie joga, czy to będzie buddyzm, czy to będzie taoizm, czy to będzie chrześcijaństwo. I dlatego dla mnie też z tego innego punktu widzenia awardyści w ogóle w literaturze, muzyce, to są też właśnie ludzie odważni, którzy szukali wyzwolenia w jakimś sensie, prawda, z tych constraints of ego, tak? I dla mnie jest to po prostu też poczucie, że mimo tego, że gdzieś tam sztuka jest dla mnie pewnym etapem życia człowieka, to jest to etap, do którego zwracam. Z dużym szacunkiem, z sympatią, z poczuciem wspólnoty z tymi właśnie ludźmi, którzy często nie wiedzą czemu. I często bardzo jakby no, out of sync, jeżeli chodzi o czasy, bo tworzyli swoje dzieła. Bo na przykład Beatlesi mieli to do siebie, że jako biokomputer tworzyli rzeczy, które było o pół roku za wcześnie. A to było bardzo sprytne. McCartney ubierał się na przykład za strój Araba, szedł do klubu UFO, gdzie improwizował zespół Pink Floyd. McCartney wracał do chłopaków i mówił, nagrywamy Sgt. Pepper, więc ukradnijmy szybko, bo to był okres Swinging London, ukradnijmy szybko to brzmienie improwizowane, takie brzmienie właśnie takiego space rocka, no i to jest na płycie. Ukradzione wcześniej niż Floydzi, którzy swoją płytę pierwszą Piper Gates of Dawn wydali 2 miesiące później po Beatlesa. Czyli można powiedzieć, że ludzie, którzy po prostu działają w grupie, którzy też przy okazji mają to szczęście, czasami po prostu tworzą no ciut jakby out of sync, ale troszeczkę powiedzmy wcześniej niż jest tendencja ogólna, ta tendencja, jak to pisze Jung, zapomniałem słowo. W każdym razie inni mają tego pecha, że tworzą 23 lat za wcześnie. I to jest po prostu dramat oczywiście, a z drugiej sztuki jest to też po prostu no bardzo piękna, heroiczna postawa i my takich ludzi właśnie bardzo cenimy i szanujemy.
Ja wiem, że tutaj pojawiły się bardzo konkretne problemy do kontynuacji i zaraz to będziemy czynić, także proszę uczestników naszej dyskusji, żeby zatrzymali w głowie albo zapisali te problemy, ponieważ dostałam sygnał, że są pytania od publiczności. Zatem teraz właśnie zgłaszam się. Tutaj pan pierwszy się zgłaszał i jeszcze tam gdzieś, tak? Będzie pytanie. Dobrze.
Proszę Państwa, gdy pada słowo awangarda, awangarda w sztuce, to pojawiają się skojarzenia z pewnymi dziedzinami sztuki, przede wszystkim z malarstwem, sztukami plastycznymi, z muzyką, z poezją, z fotografiką, z filmem. Natomiast trudniej o skojarzenia z prozą kreatywną, tak powiedzieć. No bo gdyby książka telefoniczna została wykreowana do poziomu dzieła sztuki, to może byłoby to ciekawe zjawisko awangardowe, no ale tego się nie robi. Natomiast te iskry, krótko mówiąc, o których pani mówiła, awangardy, które padają na różne niwy, nie padają na niwę prozy. Za wyjątkiem pewnych, oczywiście tutaj przytoczonych przykładów przez panów, nie wiem na ile reprezentatywnych. Joyce, prawda, czy Herbert, ta proza poetycka, ale gdy współcześnie ktoś powie, że napisano książkę, no to wiadomo, napisano powieść. I w związku z tym moje pytanie jest takie, czy moja diagnoza dotycząca tego zjawiska jest prawdziwa, czy jest słuszna? Diagnoza mianowicie taka, że powieść jest nieustannie od XIX wieku w sposób ciągły, no zajmuje takie stanowisko niekwestionowanego wzorca doskonałości w dziedzinie twórczości prozatorskiej. No są też wzorce inne, bo żeby się sprawdzić w tej dziedzinie, trzeba umieć pisać dramat, trzeba to mieć umiejętności rozmaite, ale zwłaszcza cały czas powieść jest tym wzorcem niedoścignionym i tym, do którego się przymierzają twórcy i co sprawia, że właśnie, czy nie jest aby tak, że ta sytuacja wyklucza możliwość nie wiem jak użyć określenia, ale pojawienia się awangardy w dziedzinie twórczości prozatorskiej. Tutaj słucham? To jest pytanie, tak, bo tutaj jakimś minimal art nie jest możliwe, prawda? Jakieś ta kropeczka malicza, czy jakiś, prawda, wiersz, który, znaczy nie pisanie wiersza Łużewicza, który mówi, że poetą jest ten, kto wiersze pisze, ale też, który nie pisze, to mój przypadek, na przykład. Ale również muzyka, prawda, Cage'a, że można siedzieć 4 minuty i 10 sekund przy fortepianie i to jest utwór muzyczny, nie wydając dźwięku z tego fortepianu. W przypadku, tak, więc krótko mówiąc, powieść, czy nie jest tak, że powieść jest tym balastem, który, tak, dziękuję, jej pozycja, bo ja nie mam nic przeciwko powieści. Są fantastyczne powieści, Lalka, Pusa i tak dalej, ale czy rzeczywiście mamy się trzymać tego wzorca kluczowo jako jedynego? Dziękuję bardzo.
Ja może zacznę odpowiedź. Koledzy może uzupełnią to, co powiem. Rzeczywiście ma pan rację pod tym względem, rzeczywiście, że historyczna awangarda ta z lat, powiedzmy, no, z pierwszych lat XX wieku rzadko brała się za powieść, rzeczywiście uznając, że wszystkie możliwe eksperymenty, zarówno formalne, jak i językowe, jakieś artystyczne, łatwiej przeprowadzać w krótszych jakichś formach, tak? Czyli dlatego poezja stała się głównym medium, jeśli chodzi o literaturę na przykład, skoro mówimy o literaturze. I rzeczywiście przez dłuższy czas mówiono, że proza pozostaje poza zasięgiem oddziaływania awangardy, ale z drugiej strony wiemy doskonale, że jednak te eksperymenty się odbywały. Może rzeczywiście nie ogarnęły one w taki sam sposób prozy, powieści, tak? Powieści.
Zmonopolizowana myślenie w kategoriach
Znaczy z tym by się zgodził w jakiś tam sposób, natomiast jakby nie, to nie oznacza, że nie były przeprowadzane rozmaite jednak ewolucje w ramach samej powieści, mówiąc o powieści, nie możemy zawsze mówić ciągle o tym samym. No, począwszy od Ulyssesa Joyce'a, o którym dzisiaj mówiliśmy, jest cała grupa utworów prozatorskich, powieściowych, które są właśnie eksperymentalne. Mówię tutaj o francuskiej grupie Ulipo, chociażby, tak, o Raymondzie Queneau, o Georges Perecu. Na przykład są powieści pisane bez jakiejś konkretnej litery, tak jak w przypadku Pereca La Disparition nie ma litery E, na przykład pisana powieść bez litery E, czy są
Nouveau Roman chociażby.
Czy cały Nouveau Roman, tak, nowa powieść francuska, czyli jakby też zderzenie.
Całkiem sporo tego.
Czyli zarówno, jeśli pozwolicie jeszcze, zarówno na poziomie języka, na przykład używanego języka, czyli jakieś rozmaite stylizacje, wprowadzanie neologizmów, archaizmów, rozbijanie języka. Na poziomie konstrukcji książki mamy książki, jak chociażby Graf Klasy Cortázara, która jest skonstruowana w ten sposób, że powieść, która jednak jest zrobiona w ten sposób, że czyta się rozdziały niechronologicznie. Czy mamy powieści chociażby Italo Calvino, włoskiego twórcy związanego z grupą Ulipo również, który pisze książki na przykład zgodnie z rozkładem Tarota, albo książki właśnie, które są poparte rozmaitymi wzorami matematycznymi, tak, powieści, no dalej to jest powieść, to jest ta sama powieść, to jest ten sam gatunek, natomiast jest to powieść zupełnie eksperymentalna. Czyli mamy również powieści, gdzie eksperymentalny jest nośnik tej powieści, czyli mamy powieści pisane w pudełkach.
Tak zwana literatura, czyli
chodzi o nośnik, prawda? Czyli piszemy powieści na przykład na, nie wiem, na papierze toaletowym są takie powieści. I mamy również eksperymenty, jeśli chodzi o sam temat książki, temat powieściowy, multiplikacja rozmaitych zjawisk, epizodyczność, fragmentaryczność.
Właściwie
na każdym poziomie jednak te eksperymenty w powieści również były. Aczkolwiek faktycznie można przyjąć, że
wielka awangarda trochę nie miała czasu pisać powieści, bo oni się bardzo śpieszyli.
Chciałem rzucić taką koncepcję, czemu to się stało. Po prostu dlatego, że troszeczkę my tutaj grzecznościowo pływamy. Bo jestem bardziej ze świata muzyki, państwo są bardziej ze świata literatury. Aż staram się wspólnić te zbiory grzecznościowo, bo rozumiemy się nawzajem i tworzymy jakiś taki wspólny właśnie tutaj jakiś trzeci umysł dyskusji i mi się wydaje, że ten duch literatury eksperymentalnej coraz się unosi nad tą naszą rozmową. Tylko że po prostu rzeczowo gadamy też o innych rzeczach, gadamy o grupach. W grupie młodocianych często po prostu nie było czasu na pisanie powieści, tak sobie myślę. Napisał Jasiński Paryż, ale po prostu no, łatwiej było się w takiej grupie 20-latków skupić na happeningu, na wierszu, na komunikacie szybkim, krótkim, nerwowym i tak dalej, manifestie. Tak myślę sobie. Nawet Gombrowicz, zanim doszedł po prostu do Tasatyku, bodajże napisanym w okolicach pracy w Banku Polaku, czyli tam 48, jakoś tam 7-8, prawda, a wydana bodajże w 51 czy 3, jakoś tam mniej więcej właśnie u Giedroycia, a potem w Polsce. Też pierwsze próby krótkie, prozatorskie. No to też czegoś wynika. Próby bo po prostu, bo człowiek młody jest bardziej nerwowy, bo po prostu myśmy z Totatem mieli taki też problem w Totacie, że dla nas napisać powieść to było po prostu coś niemożliwego. Myśmy po prostu śmiali się z Budenbroków, że to po prostu jest niemożliwe, że trzeba siedzieć, albo z Prusta, prawda, że trzeba siedzieć, ale ten duch powieści cały czas nam towarzyszy. Mówiłem o Barcie, niechcąco powiedziałem, znaczy chcąco powiedziałem o Literature of Exhaustion, czyli początek postmodernizmu. Mówiliśmy też o Virginia Woolf, o Gertrude Stein, także są próby literaturskie, tylko po prostu nie mówimy o nich wprost, bo staramy się tutaj troszeczkę wspólnić, ale jak najbardziej szanujemy tutaj tę powieść eksperymentalną, Nowo Roman, Harry Matthews i tak dalej.
Może tutaj do mikrofonu zapraszamy.
Upewniłem się w tym przekonaniu, że bez powieści ani rusz. Poruszamy się w horyzoncie powieści, ewentualnie antypowieści. Ale więc to by oznaczało, że o ile w sztukach rozmaitych pytanie o formę poszło bardzo daleko, zarówno w przestrzeni teorii, jak i praktyki. O tyle tutaj, w przypadku prozy, cały czas myślimy w kategoriach powieści, w kategoriach na ile ten twór jest powieścią tradycyjną, a może antypowieścią, a może jakąś powieścią udziwnioną, zmodyfikowaną. Natomiast, no właśnie, cały czas pojawi się może takie pytanie, dlaczego tak kurczowo mamy trzymać się tej formy, która tak zdominowała skutecznie prozę i która odebrała słowu słowo. To znaczy słowo musi być skanalizowane w jakiś sposób. W jakiś sposób, który historycznie ma tą swoją wspaniałą tradycję powieściową, której się odchodzi, którą się żongluje, którą się modyfikuje. Ja znam te rzeczy, ale jednak ta forma jest nieśmiertelna. Nikt nie śmie
sięgnąć po słowo z taką swobodą, jak się sięga po surowiec w materii muzycznej, w materii plastycznej, w materii filmowej nawet, prawda? Tam się robi niesłychane rzeczy, natomiast tutaj cały czas kręcimy się wokół powieści. Dziękuję bardzo.
To jest ciekawe, co pan mówi, że powieść jako wzorzec niedościgniony, ale przecież powieść w swojej historycznej ewolucji to właśnie był antywzorzec, tak? To jest coś, co się wzięło przede wszystkim z romansów, które były absolutnie nie skodyfikowane genologicznie. Tam nie było żadnych reguł i dlatego powieść, między innymi dlatego, jest tak popularna i była tak popularna, ponieważ ona nie wymagała trzymania się takich reguł gatunkowych, jak na przykład pewne formy, nie wiem, poetyckie, epickie także. Także właściwie tu nie było czegoś takiego jak jakiś wzorzec, którego bardzo usilnie należy się trzymać. I dlatego między innymi powieść była i jest tak otwarta na najrozmaitsze eksperymenty. I ja bym się chyba nie zgodzić, znaczy jakkolwiek rzeczywiście awangardyści to wszystko było, to było kilkanaście lat, tak? Więc oni naprawdę nie mieli czasu, żeby siąść i w tych swoich grupowych, jednak bardzo skandalizujących, chcących zaistnieć wystąpieniach, siedzieć i pisać cegły, jakkolwiek.
Tutaj znowu dochodzimy do wielu takich, dochodzimy do jakichś takich różnych światów definicyjno-semantycznych, na przykład, czy powiedziałbym na przykład, może powieść jest bardziej cząsteczką, a muzyka falą, ale nie brniemy w to, bo to nie ma sensu, ale ta powieść jest z nami, towarzyszy nam ta powieść eksperymentalna i wszyscy na, everybody looks up to it, tak? Każdy na to patrzy z dużym szacunkiem i ma świadomość tego, co zostało napisane. Więc my się bardzo tutaj posiłkujemy inspiracją, jeżeli chodzi po prostu o te wszystkie próby napisania czegoś nowego i formalnie, bo treściowo to jest to samo w kółko, prawda, jakby nie było. Ja mam wrażenie po prostu w ogóle, że dzisiaj w ogóle w sztuce, tej sztuce właśnie, jakbym powiedział, kompilacji, a nie właśnie inwencji innowacji. Raczej właśnie można mówić o tej innowacji w postaci crossoveru, że po prostu, że czasami, żeby, bo dla mnie po prostu jednak gdzieś tam ta treść jest ta sama, mówi po prostu o życiu, śmierci, przemijaniu, o naszych emocjach związanych właśnie z tymi faktami, a forma się zmienia i czasami po prostu zdarza się tak, że kiedy połączymy pewne gatunki, które po prostu były przedtem nie do połączenia, mam wrażenie, że ta treść jeszcze bardziej po prostu jakoś się uwydatnia i widać to po prostu, jak na przykład sztuka współczesna dzisiaj stara się wyjść z tego schematu literatury czy z schematu malowania na przykład. Mój kolega Dominik Lejman malował obrazy żywe z ludźmi na przykład, tak? I to jest ta próba wyjścia tego crossoveru, który powoduje, że dochodzimy do tego katarzis, że ta katarzis jest możliwa już na przykład, kiedy widz ogląda dokument, bo zasypia, bo są tak zwane gadające głowy. Jest to samo w kółko, nawet jeżeli to jest bardzo ważny film o przemijaniu, o emocjach artysty, jak dalej, o Van Goghu czy o kimkolwiek, to jest on simple past, po prostu, bo nie dzieje się coś ważnego. I w tym momencie, kiedy postawimy paru żywych przechodniów przed tym dziełem, dokumentem, albo zrobimy na przykład tak jak w walcu z Bashirem crossover pomiędzy animacją a dokumentem, to w tym momencie już po prostu ja nie przesypiam, mówię, OK, jest present perfect, czy po prostu jest coś takiego, co powoduje, że ta forma się łamie i włuskuje treść.
Tak, poza tym to jeszcze to tak dodam. Mówimy o prozie, mówimy o powieści eksperymentalnej, ale przecież były też opowiadania eksperymentalne. Była proza poetycka, która była jakąś taką, jakby rodzaje eksperymentów były niezależnie od gatunków, rodzajów, literatury, więc jakby to...
Przekraczanie tych granic, to była bardzo wyrazista cecha.
Łamanie przyzwyczajeń czytelnika, prawda? Mówisz o zawodzeniu oczekiwań czytelnika w przypadku takich utworów. Wydaje się panu, że będzie pan czytał powieść, a to wcale nie jest powieść. Wydaje się panu, że będzie pan czytał opowiadanie, a to jest wiersz. Wydaje się panu, że będzie pan czytał wiersz, tak? A to jest film. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to tak naprawdę mówiąc o tak stricte o jakichś tam pojedynczych gatunkach, tak? Czy rodzajach literackich, jeśli mówimy o awangardzie, nie jest tutaj jakby do końca no właściwie, bo jednak mówimy o tej interdyscyplinarności, trans, jakimś właśnie przekraczaniu, przechwytywaniu. No, to jest
szalenie
natura.
Ciekawe, natomiast szufladki zawodzą. Tak, są dziury rozmaite w tych szufladach i to wszystko przecieka. Zresztą...
Uciekamy od tego, tych szufladek.
Tak,
właśnie.
Tak.
Jeszcze było drugie pytanie. Chyba?
Nie było.
Nie,
bo to mi kolega pokazywał, że jest mikrofon do zadawania pytań. Chyba, że ktoś jeszcze chce o coś zapytać.
Jest to możliwe.
Kto to wie? Nie się bardzo...
Na razie nie ma. Czy ja mogę przejść do następnego wątku, czy nie? Tu jest jeszcze kilka.
Ja mam dużo wątków wypisanych, ale też nie chcę zagadać Państwa. Natomiast chciałam podkreślić to, co tutaj Tymon wielokrotnie mówi o tym present perfect. Słuchajcie, ja wiele lat uczyłam angielskiego i nie przyszło mi do głowy, żeby na przykładzie awangardy, nie wiem, czy by wówczas mi to zadziałało do ówczesnych odbiorców, ale rzeczywiście to jest ciekawe, tak, że coś się wydarzyło, ale te skutki są cały czas obecne, trwają, mają na nas wpływ.
A mówisz o śmierci gatunku, nie ma czasu jak śmierć. Żywi umarli egzystują w jednym świecie i to jest moje doświadczenie buddyjskie znowu.
Jeszcze jedna, no też buddyjska kategoria, tak? Miłosz o tym też pisał jako o uważności. I to moim zdaniem jest też bardzo wyraźnie obecne w awangardzie. I dlatego na przykład awangarda i w ogóle ten modernizm pierwszej połowy wieku XX tak bardzo chłonęła wątki inspiracji z Dalekiego Wschodu. Także gestem artysty każda rzecz, każde zdarzenie może być sztuką. To później na przykład Fostel robił, tak? We Fluxusie, że to, że na przykład ja sobie tutaj coś napisałam, prawda, na bas grałam, mogę uznać, prawda, jeżeli ja uznam, że to jest warte prezentacji w galerii, to może się akurat okazać, że coś dla ciebie istotnego tutaj znajdziesz, tak, w tych notatkach, czy nie wiem.
Widziałem jeden film dokumentalny o Cage'u, który jest, myślałem, tak, że był konceptualistą, on zbierał grzyby i był zen totalnie. Był zen i bardzo go pokochałem wtedy. A też piękna książka ostatnia Miłosza, Druga przestrzeń, to jest bardzo buddyjska. Tak. Bardzo mądra i w tym myśli nie jest istotne po prostu, czy on jest skamandrytą, czy jest kwadrygistą, prawda, czy jest konserwatywny, po prostu dochodzi do tego na koniec, do tego właśnie takiego postrzegania świata, Gdzie po prostu ego się zlewa z absolutem jakby, nie? Gdzie ten artysta tuż przed śmiercią po prostu no, godzi się jakby z tym, co jest i po prostu i jest w sposób bezwiedny, jest w sposób taki jakby po prostu no, bezbolesny.
A propos buddyzmu jeszcze tutaj i awangardy, właśnie organizowałem dni Marcela Duchampa w Krakowie i tam było bardzo ciekawe wystąpienie właśnie o buddyzmie u Duchampa i w ogóle w Dada. To jest bardzo ciekawa, jak w sumie dosyć nieznana historia, ale to się okazuje bardzo, bardzo mocno u Duchampa samego. Samo to, że on w pewnym momencie właśnie rezygnuje z takiej mocnej twórczości awangardowej na rzecz wyciszenia jakiegoś takiego i przerzucenia jakby swojej aktywności w inne sfery. On zaczął grać w szachy i po prostu stał się zawodowym szachistą swoją drogą, zaczął zarabiać na życie jako szachista.
A to jest coś ciekawe, bo ja nazwał tego po prostu nawet buddyjskim motywem, tak, tak. Ale właśnie to jest moim zdaniem motyw, który implikuje potrzebę wyzwolenia.
Tak
to widzę. Podobnie zresztą jest czyli właśnie mówisz o szachach i też jest taki element właśnie, zapomniałem po prostu przykład artysty, uciekł mi, który też szukał właśnie w ten sposób i... A, chociażby na przykład Beckett, który stał się pisać po francusku, czemu? Bo nie miał stylu. Też ciekawe bardzo, po prostu, który chciał uciec od, po prostu od ciężaru stylu. Beckett też poniekąd można powiedzieć w jakimś sensie ktoś zainspirowany Joyce'em. Może nie do końca jakby w zgodzie z Joyce'em, ale z racji tego, że po prostu, że był jego, prawda, jego asystentem, jego książki. Mało tego, Beckett mówi na przykład też o takiej koncepcji pochodu nie-ego, jakby, że jesteśmy tym właśnie nie-ego, które po prostu skacze z momentu na moment. Też ciekawe rzeczy. Można powiedzieć, że ci najbardziej światli, najbardziej mądrzy, proszkujący artyści często dochodzili do tego właśnie tej sfery, którą po prostu desygnuje zarówno i buddyzm, jak i taoizm, bodhidharmy, czy właśnie Dogena, czy nawet, czy też po prostu yoga i to jakby też dowodzi, że po prostu, że takim impulsem jakby w sztuce, może dla awangardy, jest po prostu właśnie uwolnienie się od siebie, uwolnienie się po prostu od ograniczeń siebie.
Przynajmniej dla części awangardy, no bo tak, musimy tak, też tak, uważać, tak, prawda, żeby nie generalizować. Generalizacja jest bardzo niebezpieczna.
Ja
chciałem,
że pani jeszcze chciała zadać pytanie właśnie. Nie chciałam. Przepraszam, tak źle zapamiętałem.
Ale to ciekawe, że pojawia się to pojęcie uważności w czasach, kiedy robi wielką karierę właśnie pojęcie mindfulness, uważność, kiedy mamy w księgarniach książki, trening uważności, ale to jest chyba troszkę inne zjawisko, bo ono ma taki troszkę podtekst komercyjny, to jest pewna moda, natomiast można powiedzieć, że jest jakiś tam powrót po latach.
Ale to swoją drogą, to w ogóle jest inny temat, bardzo ciekawy, właśnie jakby ten wymiar taki jakiś właśnie, nie wiem, właśnie komercyjny, na przykład awangardy. Na przykład wiele, o tym rozmawiamy. rozmawiać na propos Duchampa na przykład, prawda? Na jakiej zasadzie ready-made Duchampa i właśnie na przykład fontanna, czyli pisuar, który został wystawiony przez Duchampa w latach 10. XX wieku oraz łopata na przykład do odgarniania śniegu, która została zaniesiona, jakby przedstawiona jako obiekt sztuki. Na jakiej zasadzie one funkcjonują po prostu jako ready-made, jako gest awangardowy artysty, a na ile stały się po prostu częścią jakby już w ogóle nie tego obiegu, tylko jakby to tak samo było z wieloma, z Magritte, malarstwo René Magritte'a, prawda? Znaczy na jakiej zasadzie? Z jednej strony no to fantastyczne, surrealistyczne obraza, z drugiej strony, nie wiem, reklamy jednego z banków, jakieś przenosiny do reklamy na przykład.
Prawo Orchola, nie?
No właśnie, taki
prawda? Klimta, na jakiej zasadzie, mnóstwo prawda? Rzeczy funkcjonuje.
Nie wiem, czy się da francuskie z anglistą z Daliego, który nie dość no tworzy tak. Obiekt do zjedzenia. Przy okazji jeszcze bardzo mi się podoba, wysłał swojemu ojcu w kopercie nasienie. Może się dziękuję za wkład w swoje życie.
No czyli jakby mamy do czynienia jakby z czymś bardzo rzeczywiście, mówiliśmy na początku, jakby znowu jest taki paradoks. Z jednej strony elitarności jednak, poruszanie w pewnej niszy, awangarda jako nisza, a z drugiej strony, nie wiem, egalitarność. W sensie przesyłanie tego w taką sferę kompletnie nieartystyczną już w tym momencie. No i teraz pytanie, czy to jest gest awangardowy, czy już nie jest awangardowy? Czy to dalej jest awangarda, czy już nie jest awangarda? Jak widzimy zaktywizowany obraz Magritte'a na reklamie jednego z banków na przykład, tak? Albo nie wiem, tego typu właśnie wszystkie historie, nie wiem, w reklamie jeansów, tego typu awangardowe jakieś historie, to czy właśnie, czy można powiedzieć, bo to awangarda jakby zakłada w sobie, że to coś takiego może przypłynąć sobie bezpośrednio ze sztuki właśnie na przykład do niesztuki, jeśli w ogóle teraz można mówić o niesztuce, na przykład
jako wystawa...
czy to jest na przykład sztuka już w tym momencie, jakby w tym sensie, prawda? Czy to jest jeden świat, już nie rozróżniamy w tym momencie, co jest artystyczne, nieartystyczne, sztuka, niesztuka i tak dalej.
Taka modalność, taka potencjalność czy potencja w awangardzie oczywiście też była. Ta wystawa The Stale, która została wczoraj otwarta w Muzeum Sztuki, nam doskonale to pokazuje, że konstruktywiści przecież mieli marzenie zorganizowania nam życia w najdrobniejszych szczegółach, ale to było i wcześniej, na przykład secesja, jako żywo, no niekoniecznie awangardowa, przecież to także było projektowanie totalne, tak?
Historia designu w ogóle, prawda?
Tak jest. I reklama tutaj, tak? Ale awangardyści się wcale przed tym nie wzbraniali. Niektórzy wręcz bardzo chętnie, tak jak Berlewi, robili reklamę, czy w salonie samochodowym wystawiali, tak? Także to też tam istnieje. I właśnie to jest tak, że mało jest takich elementów, takich modalności, których w awangardzie nie było. Dlatego wydaje się, że to, co w XX wieku jakoś tak najbardziej płodne, najbardziej dla mnie przynajmniej ciekawe i najbardziej inspirujące, gdzieś tam te impulsy awangardowe ma w sobie. Tak mi się wydaje.
Jest taka ciekawa też kontinuum w muzyce tak zwanej współczesnej koncertowej, czyli tak zwanej klasycznej. Nie ma na to dobrego sformułowania, co najgorsze. Jest taka troszeczkę taka japońska instytucja przekazywania pewnego impulsu z nauczyciela na mistrza. Jest na przykład Schoenberg, jest jego nauczyciel, który go nauczył tworzyć w konwencji Górę Lieder, to jest taka późna romantyczna rzecz. I ponoć siedział tydzień Schoenberg, żeby napisać rzecz dodekafoniczną, która po prostu innym systemem się harmoniczno-funkcyjnym posługiwała. Wiedział, że nie może, ale czuł, że musi. Z kolei Kretschow powiedział, bez zrozumienia harmonii funkcyjnej nie jesteś w stanie napisać nic nowego. Kretschow odrzucił, proponując fortepian. Czyli jakby z ucznia na ucznia jest taki rodzaj takiego rozumienia jakby tego tematu muzycznego, tworzenia muzycznego, że skoro już mój nauczyciel tam był, to ja muszę to odrzucić całkowicie i zrobić coś przeciwnego. Czyli na przykład, jeżeli on pisał harmonikę funkcyjną, czyli coś, co jest logiczne, to ja będę pisał przy pomocy itching i pomocy aleatoryki. To zawiodło muzykę współczesną w takie rejony tego rytmodulatora, tak daleki, że właściwie ona już z tego rejonu nie wróciła. Ludzie zaczęli wracać do tych nieskonsumowanych obszarów awangardy i też mainstreamu, bo się okazało, że to wszystko zostało zarysowane i potem skonsumowane częściowo i ciśnięte w przyszłość. Wymaga powrotu i stąd właśnie mamy Góreckiego minimalizm, Rajego, mamy Reicha i tak dalej, i powroty do minimalizmu, do jakiejś takiej muzyki właśnie, która elementy tego, co już było, na nowo eksploduje. I to pokazuje, że awangarda czasami jest takim po prostu poczuciem, że trzeba coś po prostu zrobić nowego, zniszczyć, wejść w nowy obszar, ale potem wracamy do tego, co było, ponieważ to nie zostało skonsumowane do końca. Używamy już tych technik i mainstreamowych, i technik też właśnie nowatorskich, ponieważ one stały się częścią naszego języka. Więc jakby tutaj to pokazuje, że po prostu i ważna jest awangarda i to, czemu, przy czym ona oczywiście się buntuje.
Ale to samo jest w zasadzie w sztukach plastycznych, tak? Unizm Strzemińskiego, czy to, co robił Leże, to, co robił Picasso. Prawda? Po fazie, no dajmy na to, analitycznego kubizmu, no później to są rozmaite przetworzenia, zupełnie odchodzi od tego Picasso. Też Strzemiński doszedł do ściany w unizmie, tak? Zrobił tak naprawdę kilka stricte unistycznych kompozycji. Później to wszystko już tak naprawdę jest pełne napięć tych, przeciwko którym on protestował. Natomiast czy Leże podobnie, czy Malewicz, tak? Doszedł do tego swojego czarnego kwadratu na białym tle, białego kwadratu na białym tle, ale później wrócił do figuracji. Ale cóż z tego? I tak to zostaje. I do tego kolejni w wieku XX, w wieku XXI odwołują się na najrozmaitsze sposoby, tak, przetwarzając
to. Zappa wraca do Boulez'a, Boulez tak wraca do dedrafonii, czyli w tej popkulturze, która po prostu jest z tych niższych warstw jakby niszczy was ekspresji, autoekspresji, ale aspiruje do salonowości, a potem staje się znowu właśnie już wyabstrahowana i trudna i tak dalej. Więc jakby można powiedzieć, że po latach wszyscy do tego wracają. Impresjonizm wrócił do jazzu, ekspresjonizm też wrócił do jazzu, potem trochę pojawia się po prostu gdzieś tam muzyce współczesnej, jakiejś tam elektronicznej. To wszystko jakby jest na nowo konsumowane, ponieważ my z uwagą czytamy, interesujemy się tym, co po prostu co ci awangardyści zrobili, czy zrobili to celowo, czy celowo, czy zrobili to jakby powiedzieć, no, czy to było potrzebne, czy nie było potrzebne, to po prostu no jest używane i jest to bardzo istotne, jest to część naszego języka dzisiejszego artystycznego i meta.
Z całą pewnością w literaturze na przykład Watt napisał nam o paniki, tak? Później już nie napisał nic podobnego, czy Piecyk. Cóż z tego, że Watt nie napisał, kiedy to jest dalej zapładniające dla nas dzisiaj, tak? Dla wielu współczesnych twórców tak naprawdę. No, on oczywiście poszedł w swoje rewiry dalsze, tak, inne, biograficznie też jakoś determinowane, no dosyć dramatycznie, tak, no ale to zostało i to jest na tyle żywe, że cały czas jakoś, tak, awangardowe, cały czas inspirujące, tak, to widzę.
I też na przykład widzę, że troszeczkę podchodzimy do tego z punktu widzenia analitycznego. Świętonowa opera Matka Huby, Aloysa Huby, była próbą zatomizowania tonu, prawda, ale sposób analityczny, czyli taki, który po prostu implikuje zachodni sposób myślenia. To jest w kulturach orientalnych, czy jakichś tam po prostu afrykańskich, jest to po prostu bardziej dzielenie na czuja, prawda, znowu, czyli mamy do czynienia z flowem, a nie aranżem, czyli my właściwie jakby z tej strony lustra staramy się zrobić to, co oni, ale rozumiejąc to i po prostu będąc cały czas właśnie w stanie wiedzy. Można powiedzieć, że atakujemy jakby ten sam rodzaj powierzchni lustra, po prostu staramy się z nim zjednać, nie zjednoczyć, ale to po prostu analizujemy i staramy się tą awangardą, czy to być tam jakimś takim, tą naszą metodą właśnie, która implikuje racjonalizm i wiedzę, dojść do takiego podziału, kiedy ten atom się rozpadnie, stanie się po prostu no czystą przestrzenią. Tak to po prostu mniej więcej widzę, no bo gdzieś tam widzę to po prostu na przykład w sztuce, w muzyce na przykład transowej europejskiej i też na przykład tamtej na przykład wschodniej czy afrykańskiej, że ten element właśnie jakby szamaństwa, czy od racjonalizmu na przykład właśnie tej zachodniego, czy na przykład tego właśnie...
Słuchajcie, ale szamaństwo, prymitywizm, tak, to jest kolejny bardzo, bardzo istotny element, motyw awangardowy. Tu pewnie Kuba najwięcej by powiedział.
No nie, ale rzeczywiście jest tak, że to nie tylko w tej awangardzie powiedzmy historycznej, tak, tak. W latach 20-30, ale w ogóle jakby takie nawiązywanie do takiej właśnie mocnej transowości, jakiegoś właśnie takiego jakiegoś myślenia też magicznego, okultystycznego na przykład, to jest bardzo, bardzo mocne chociażby w surrealizmie. Było właśnie zawierzenie jakimś takim, właśnie temu jakiemuś takiemu stanowi transu, ale to mamy chociażby odtwarzanie pewnych tego typu rzeczy w teatrze na przykład, tak, u Grzegorza Jarzyny, tak, Jarzyna opowiada, jak to specjalnie pojechał na Bali, żeby uczestniczyć w rytuale jakimś takim właśnie na pół mistycznym, właśnie po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób przenieść do teatru. To Arto o tym oczywiście pisał.
Ale Kudrzyjew i Grotowski
też. No, Grotowski i tak dalej, no, ale Arto właśnie dokładnie o tym pisał, właśnie o Bali, prawda, żeby na przykład, żeby w ogóle akt tworzenia, akt sztuki był nie czymś właśnie takim bardzo mocno kontrolowanym, tylko żeby był powiązany właśnie z wprowadzeniem jakiegoś właśnie rodzaj transu, tak, żeby on opowiadał Arto, a potem Jarzyna, który próbował na Bali odnaleźć to, co Arto kilkadziesiąt lat wcześniej odnalazł, właśnie opowiadał taki moment, w którym szaman na początku jakby wprawia się taki rodzaj transu, wydaje się, że on gra. wydaje się, że to jest grane, że to jest właśnie aranż, prawda? Ale potem się okazuje, że on rzeczywiście wpada w taki moment, że po prostu przestaje się jakby kontrolować, tak? I że cieknie mu jakaś piana w ogóle tutaj, ale właśnie jakby tworzy, tańczy, wykonuje różne gesty, tak? Modli się, wypowiada nieznane słowa. I Arto próbował to przenieść właśnie, żeby zrobić coś takiego, taki rodzaj misterium specyficznego oczywiście w teatrze, żeby to było takie bardzo mocno performatywne, właśnie transowe. I to było potem przenoszone przez różnych reżyserów, oczywiście na różny sposób. Jest to możliwe w ogóle do zrobienia, ale faktycznie korzystanie z tego typu doświadczeń było czymś bardzo dla części awangardy bardzo ważnym i jakby do tej pory jest to bardzo istotne.
Pozwolimy dyrektorowi Przemkowi. Przemysław Owczarek ma pytanie. Dyrektor Domu Literatury w Łodzi.
Tymon, mówiłeś o wyzwoleniu, ale rozumiem jako praktyce jednostki ku wyzwoleniu. Znika nam gdzieś w tej rozmowie bardzo ważny obszar zaangażowania politycznego awangardy, jej projektów wyzwolenia. Czy tu możecie jakiś komentarz?
O, polityczne. Ja na mnie przypadło. No cóż, akurat Kaczmarski tutaj cisnął mnie też w zaangażowanie polityczne i trudno się od tego też jest wyzwolić. Polityko znaczy po grecku bodajże chyba obywatelski, coś takiego. Czy naprawdę to trochę jest rozpolitykowane, to będzie oznaczało kogoś, kto naprawdę po prostu bierze udział w życiu społeczności swojej, więc po prostu ma pewną powinność, żeby się na temat wypowiadać i po prostu, żeby kierować jakoś tam czy ludzi w pewne rejony, które są istotne. Akurat jeżeli chodzi o awangardę, to po prostu myślę, że akurat to, co czytałem o awangardzie, co pamiętam, to raczej właśnie ta awangarda w latach 20. 30. troszeczkę zanikła przez to właśnie, że pojawiły się nowe nurty polityczne, faszyzm, prawda?
Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Tak. W ogóle to doskonale sam wiesz, że jeśli chodzi o zaangażowanie polityczne, w ogóle zaangażowanie, a także ideologiczne, to awangarda rozciąga się od skrajnej prawicy po skrajną lewicę. Jeśli mówimy o pierwszych futurystach włoskich, no to możemy powiedzieć, że byli wyznawcami Mussoliniego, kolegami Mussoliniego i jakby w dużej części, czyli nie wszyscy, Marinetti, czyli główny futurysta, był bardzo z takim mocnym tutaj, no,
nie chcę narodowym mówić, twórcą.
Narodowym twórcą, tak, bardzo mocno narodowo. Natomiast, nie wiem, dadaiści, a potem surrealiści, zwłaszcza surrealiści, którzy przyszli później, byli radykalnymi lewicowcami, tak, marksistami, zakładali partie komunistyczne.
Aż Jasiński na przykład.
Tak, no, czy polscy, czy właśnie tutaj tutaj polscy futuryści, czy jacyś postfuturyści. Rzeczywiście jakby sprawa jest trudna. Ale oni właśnie nie rezygnowali z tego zaangażowania. Oni byli mocno zaangażowani politycznie. Jak Breton pisze w manifestach, to cały czas się pojawia właśnie wyzwolenie człowieka właśnie na planie społecznym i politycznym. No i jest walka z mieszczaństwem na przykład, tak? Z jakimiś różnymi burżuazyjnymi osadami, przyzwyczajaniami, tak? Nawykami. Wszystkie te performatywne aspekty. I tu o dziwo, tutaj futuryzm znowu z surrealizmem się jakby zespala i zgadza, prawda? To jest właśnie rozbijanie przyzwyczajeń mieszczańskich, takich zgnuśna publiczności. Wszystkie takie performatywne aspekty typu właśnie skakanie z szafy, tak, na ludzi, jakieś tam po prostu tego typu rzeczy, które się dzieją na ulicach, w przestrzeni publicznej właśnie, były wspólne dla tych wszystkich nurtów awangardowych. I bardzo mocno tutaj właśnie jakby, to jest też właśnie taki aspekt angażujący też zwykłych ludzi. W sensie bardzo wiele z tych działań awangardowych właśnie z lat 20., 30. to były działania w sferze publicznej po prostu. To nie jest kwestia taka, że paru kolegów spotykało się to nie jest tylko tak, że paru kolegów czy tam koleżanek, no właśnie jeszcze o tym mieć mówić, spotykało się w jakiejś kawiarni i tam jakoś działało, bo to się działo oczywiście, to wszyscy wiemy, Cabaret Voltaire, dadaizm, tak. Tego typu historie, ale oni wychodzili też na ulicę, angażowali, jakiś happening, coś w rodzaju performance, prawda, próbali zmuszać ludzi do jakiejś tutaj refleksji.
Czyli awangarda działała z albo przeciw, a raczej przeciw jednak,
no tak.
Raczej przeciw, jeżeli to zdarzało się, że została przegięta jakoś tam w jakieś polityczne sytuacje, typu jak Oberiu też na przykład.
No tak, no właśnie, to jest... cała awangarda w sumie tak naprawdę tych lat 20. i 30. no nieźle dostała w skórę od polityki tak naprawdę.
Implikowała i programowała naprawdę indywidualistyczne myślenie, więc tutaj można powiedzieć, że zawsze jednak koniec końców to stało po prostu gdzieś tam w jakiejś rażącej niezgodzie z tym, co jakby co oferował reżim jako.
No właśnie, ale to jest ciekawa sprawa, że nawet ten nurt awangardy, na przykład rosyjskiej, prawda, konstruktywistycznej i tak dalej, który miał jakoś tam na pewnym etapie chęć współdziałania z władzą w budowaniu nowego porządku, nowego ładu, prawda, i tak dalej, to i tak koniec końców zaraz stawały się chłopcami do bicia i tak naprawdę, no dosłownie, prawda, stawały się chłopcami do bicia.
No bo to jest entarte te kunst, no tak? Czyli sztuka, która jest niezrozumiała. Tak. To, co jest niezrozumiałe, co jest jakieś błądzące,
łamiące,
psujące, niejasne, asemantyzujące, jest podejrzane. Dla każdej władzy jest podejrzane, tak? Generalnie, czy im bliżej było, czy awangardystom, bo to bardzo trudno generalizować, ale czy bliżej im było do prawicy, co rzadziej, czy jak w większości przypadków byli lewicowi,
to jednak mało tworzy.
Mało tworzy, tak. Przeciw burżua, tak? Przeciwko mieszczaństwu, przeciwko konwencji, to właściwie zawsze.
Czasami awangarda była zaprzęgnięta do jakiejś tam ideologii, prawda, politycznej, z reguły kończyła źle. Wracając skoro tak skaczemy już po prostu, skoro chcemy zrobić wszystkim dobrze, to zróbmy też dobrze kobietom. I faktycznie tutaj ja mam takie poczucie, że jednak przez wieki mieliśmy do czynienia z patriarchatem w literaturze i w sztuce w ogóle. Były takie przypadki, jak chociażby przypadek Virginia Woolf, czytać dziennik. I to na przykład dla mnie to było w ogóle wstrząsające poczucie obserwowania z takim jakimś niesamowicie wrażliwym, inteligentnym umysłem. Powiedziałbym ani kobiecym, ani męskim, a właściwie takim. I w stosunku do tego, co się działo wokół niej, czyli ta cała, to się nazywa Bloomsbury, to towarzystwo, takich sobie zresztą pisarzy, to po prostu ona była Joyce'em takim w spódnicy, bez obrazy dla niej. Wiem, że tam między innymi jakieś tam były różne animozje i też i sympatie, ale myślę, że to, że Virginia Woolf przeżywała wielką samotność. I to jest po prostu trochę jak z tematem kobiet w nauce, na przykład z Kłodowską Curie. To po prostu to się zdarzało rzadko, ponieważ nie było na to przyzwolenia. To, co ona pisze o sufrażystkach w tym czasie, co pisze w ogóle o kobietach, co pisze o mężczyznach, pokazuje, że przypadek geniuszu czy jakiegoś wybitnego umysłu nie ma nic wspólnego z płcią. Tylko po prostu jest to kwestia, jednak uwarunkowania po prostu dziejowego, społecznego i tyle. Zresztą dzisiaj mamy dowód tego, że po prostu kobiety stają się po prostu mężczyznami kobietami, to naturalne. Zresztą jesteśmy tak w istocie rzeczy, według tam Kinsey'a badań, po prostu jesteśmy biseksualni, jesteśmy po prostu i kobietami, mężczyznami, do tego może w różnym stopniu, prawda, do tego jakby zmierza cywilizacja i to jest słuszne i zbawienne dla nas, a jednak po prostu mówimy o patriarchacie, jakichś epok uprzednich i tam po prostu mężczyźni głównie rozdają karty, bo kobiety siedzą po prostu niestety w kuchni i są zmuszone do tego, żeby rodzić dzieci, ale co nie znaczy, że nie myślą i że nie piszą. Sylwia Plath też kapitalna w ogóle.
No
nie, może nie ładowa, ale właściwie też ta taka.
Trochę
tak.
Ale z drugiej strony widzisz.
Przyszedłem o tym, że Plath zginęła, bo myślałem, że po prostu żona zginęła sobie po prostu, bo cierpiała, a przyszedłem o tym, jak po prostu miała dwójkę dzieci. Jako ojciec dzieciom, byłem wstrząśnięty tą historią, bo to jest strasznie po prostu bolesne i głębokie i ciężkie i po prostu i pokazuje też po prostu tutaj, jak często kobieta pisząca, wybitna jednostka, inteligentna jest złamana tym, że musi być matką, jest matką dobrą i po prostu jest częścią rodziny, jest no realnie po prostu tutaj to uwagowanie po prostu też z Tomem Grzyńskim również, muszę bardzo uważać po prostu, żeby nie wyrazić struktury rasistowskiej, także mimo tego, że jestem po prostu absolutnie kobietą, jestem prokobiecy, ale zawsze powiedzieć, że kobieta biologicznie już to będzie, że nie jest i tak dalej. Że po prostu chciałem tu powiedzieć to, że no miały kobiety niełatwo,
tak,
ale dawały radę.
No tak, ale to a samo to, że wymieniasz pojedyncze nazwiska kobiet, wskazuje na to, że jakby to jest, czy to był pewien jednak wyjątek, ale chodzi o to, że awangarda, która była ogólnie rzecz biorąc, powiedzieliśmy sobie, w większości postępowa, to jednak w sferze walki z patriarchatem raczej tutaj niewiele się działo. To znaczy większość awangardowych kierunków, tych historycznie, to jeszcze Beata pewnie dwa słowa opowie na ten temat rzeczywiście, to były kierunki, które bądź wprost były antyfeministyczne, jak futuryzm. W pierwszych manifestach, czy właśnie w większości, znaczy w tych głównych manifestach włoskiego futuryzmu mamy wprost, jesteśmy antyfeministami, jest to jeden z pierwszych głównych...
Chociaż żona Marinettiego robiła naprawdę bardzo ciekawe werbowizualne prace, tyle że dotarłam do nich po wielu latach badania futuryzmu włoskiego z pewnym zadziwieniem.
Żona Hansa Arpa, Jean Arpa też, prawda?
No, Sophie Teuber-Arp. Sophie Teuber-Arp, tak. Nadia Leże, Podasiewicz Grabowska.
Chlubnymi wyjątkami, bo one jakby istnieją dalej w historii sztuki. Natomiast duża część tworzących kobiet, awangardowych, nawet w okolicach awangardy ogólnie, w tych latach 20-tych, 30-tych, właściwie była zupełnie w cieniu swoich bądź partnerów, mężów, kochanków i tak dalej. A te kobiety, które zrobiły jakąś tam karierę, no powiedzmy zaistniały i były zaakceptowane przez mężczyzn, to były kobiety, które bardzo często właśnie bądź celowo, bądź niecelowo powiedzmy zatajały swoją kobiecość. W tym sensie, że budowały jakiś męski alter ego. No to przypadek Toyen, tak? Czeskiej surrealistki, która właściwie i przybrała jakby męskie szaty po to, żeby móc zaistnieć w środowisku awangardowym. To jest dosyć przerażające. Na przykład u surrealistów, którzy byli bardzo lewicowi, jeśli chodzi o podejście w ogóle do polityki i przede wszystkim do jakby do społeczeństwa, no to było dokładnie to samo. Grupa surrealistów, no to była grupa 60-70 facetów.
To samo się działo w latach 60-tych latach, na przykład była perkusistka Motake, perkusistka Velvet Underground, która wpłynęła bardzo istotnie na brzmienie tego zespołu, ponieważ Maureen Tucker nie używała w ogóle kotów do grania tak zwanych przejść. Przez to po prostu jej muzyka. Mówi się głównie o tym, że spojrzenie Velvet Underground, czyli to brzmienie kapeli, która wpłynęła na mnóstwo zespołów, jak to powiedział bodajże Brian Eno, 30 tysięcy ludzi kupiło płytę, ale każdy, który kupił płytę, założył zespół alternatywny. Pierwszej płyty The Velvet Underground Nico z Bananem. Tak? I tam akurat mówi się o tym właśnie, o tej inspiracji wspólnej, bardzo współczującego, już tak społecznie, poety rockowego Lurida i artysty wiązującego się z kręgu awangardy minimalistycznej Lamonty Younga i tak dalej, tej załogi Johna Cale'a, ale też była Motaker, która po prostu grała w sposób transowy, afrykański, plemienny, nie używając w ogóle, jeszcze stojąc. Także dla mnie Motaker jest częścią The Velvet Underground i tego brzmienia, które po prostu jest dla mnie ekscytujące, inspirujące do dzisiaj, że wszyscy, Sonic Youth, mnóstwo zespołów się do tego po prostu odwołuje brzmienia. I Bowie oczywiście, bo się wraca. To jest jedna z pierwszych kapel, która naprawdę takie ma wstrząsające, po prostu jeszcze powiązanie z fabryką, wiadomo, Warhola i z tą całą Societą i Demi Mondem. Właśnie po prostu Motaker tam jest, ale po prostu ona trochę nie miała jakby po prostu szansy się wyrazić. Po latach się okazuje, że obok Lennona jest Yoko Ono, współtworzyła tekst Imagine jako ideę, więc Yoko uznała, że bycie muzą Lennona nie wystarczy. Często wyśmiewano, że to bardzo inteligentną dziewczyną i tak dalej, nielubianą, ale obecną ciągle w życiu Lennona jako bardziej muza, ale okazuje się po prostu nie tylko muza, bo też po prostu pewne pomysły mu zasugerowała na piosenkę Imagine. Która jest, więc jakby tutaj kobiety trochę też są w tej nieszczęśliwej pozycji, że głosu nie miały i po prostu często nie walczyły o ten głos. Zabrało to 100 lat. Myśmy w Tacie też mieli dwie dziewczyny, Iwonę Bender oraz Mariolę Białęcką. I po prostu myśmy nie dawali im przestrzeni na to, żeby one mówiły. One miały jakieś wiersze. To po prostu był taki głupkowaty, taki po prostu egoistyczny, taki po prostu tupot, jakiś taki po prostu hałas czyniony przez facetów i te babeczki się po prostu nie przebijały przez to.
Ale i czas na puentę naszego spotkania. Beata Śniecikowska, tak, oczywiście.
Jako puentę, to jest dobry pomysł. Proszę Państwa, była taka dziewczyna w dwudziestoleciu we Lwowie, ale też bardzo dużo podróżowała i miała wielki wpływ na wielu znakomitych artystów i pisała świetne teksty. Tyle, że pisała, co było jej decyzją tożsamościową, światopoglądową, widzisz. I teraz właśnie jest wystawa montaże Deborah Fogel i Nowa Legenda Miasta. I to jest absolutnie obowiązkowy punkt programu dla wszystkich. Także jeśli chodzi o wyrównywanie.
Bruno Schulz była kobietą.
Tak, to Bruno Schulz, bardzo, bardzo ważna kobieta w życiu Debory Fogel. Także proszę Państwa, na szczęście były takie osoby, jakkolwiek o Deborze Fogel przez bardzo, bardzo wiele lat. Jeżeli ktoś coś mówił, to tylko jako o narzeczonej Schulza, niedoszłej żonie Schulza, czy o, nie wiem, studentce Twardowskiego na przykład, czy Ajdukiewicza. Niesłusznie. Naprawdę warto to czytać. To jest świetnie przełożone między innymi przez Karolinę Szymaniak i ze świetnymi kontekstami wizualnymi pokazane w naszym Muzeum Sztuki, które, trzeba to powiedzieć, na koniec w roku awangardy naprawdę robi świetną, zrobiło i robi nadal świetną robotę.
Czy się pokuszę takie jedno zdanko tylko reasumpcji, że po prostu awangarda trwa i jest present perfect. Ten czas nie jest za bardzo zrozumiały w polskim języku. Też długo mi zajęło czasu, żeby zrozumieć go na czuja, czyli po prostu, czyli nieracjonalnie, bo to jest czas, który implikuje, że coś się stało w przeszłości, ale trwa.
czyli było i jest zarazem. W Polsce niestety nie ma takiej formacji językowo-myślowej, ale awangarda...
Awangarda jest.
Stała się, jest z nami i trwa i też nam można powiedzieć, że otwiera nowe drzwi i umożliwia nowe inspiracje, nowe światy, nowe tworzenia.
A ja zgadzam się z przedmówcami.
Bardzo dziękujemy. Kończymy 10. spotkanie awangardowe w klubie Lokal. Przypomnę, że to cykl spotkań zainicjowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Dziękujemy publiczności zgromadzonej w klubie. Dziękujemy także naszym internautom, a w rozmowie wzięli udział dr Beata Śniecikowska, dr Jakub Kornhauser, Tymon Tymański, nie doktor, ale wielce zasłużony, oraz Anna Groblińska. Dziękuję.